Radio Plus. Sedno sprawy.
Gościem sedna sprawy jest dzisiaj Stanisław Tyszka, poseł Konfederacji. Dzień dobry, panie pośle, witam serdecznie.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Proszę, wczorajsze wydarzenia, akurat bez szczególnego udziału Konfederacji, bo to Prawo i Sprawiedliwość i PiS zdominowały ten dzień, marsz i konwencja w katowickim spotku. Te wydarzenia mogą wpłynąć na wynik wyborów. Głównie o marsz pytam, bo konwencja to jak konwencja, prawda? Ale marsz jednak był potężny.
Trudno im powiedzieć. My robimy swoje. Trwa seria spotkań Bosak i Mentzen na żywo. Wczoraj było w Łodzi. Przychodzi mnóstwo wspaniałych ludzi, nie przewożonych autokarami, niekoniecznie urzędników, tylko po prostu sympatyków.
Chce z Grudziądza przyjść do Warszawy na marsz, to trudno, żeby na piechotę przyszedł. To chyba nic dziwnego, że autokarem przyjechał.
Tak, tylko z tego, co słyszałem, to Platforma wydała na wczorajszy marsz więcej niż na jednodniowe wydarzenie, niż Konfederacja na całą kampanię.
No chodzi głównie o przywiezienie, tak? Zwolenników do Warszawy.
Reklamy i tak dalej. No teraz tak, no czy na pewno przekaz tego marszu był bardziej pozytywny niż to, co zrobiło wczoraj PiS. No PiS generalnie wydaje mi się, że jest taką formacją schyłkową, już zdemoralizowaną tym uwłaszczaniem się na pieniądzach Polaków. I jedyne, co potrafi, to hejtować przeciwników. Ale największym zagrożeniem dla PiSu jest Konfederacja. To Konfederacja może odebrać, wydaje się, jako jedyna władzę PiSowi.
To jak o Konfederacji rozmawiamy, czy wewnętrzne sondaże Konfederacji też pokazują, jak te sondaże publikowane w mediach, no, że ewidentnie ostatnie tygodnie nie są dla was najlepszym czasem, że widać jakąś spadkową, nieznacznie może, ale jednak taką tendencję.
My nie robimy wewnętrznych sondaży tak jak PiS i Platforma, które później opowiadają, że coś tam pokazują korzystnego dla nich, te wewnętrzne sondaże.
Ale też je robimy.
My czekamy na...
To mniej, jak rozumiem.
Prawie nie robimy. My czekamy na najważniejszy sondaż, czyli na Głos Obywateli 15 października. Jeżeli Polacy chcą zmiany, chcą zakończenia tego teatru wojennego, tej nienawiści między Kaczyńskim i Tuskiem, już całkowicie bezproduktywnej. Jeżeli chcą niskich, prostych podatków, dobrowolnego ZUS-u dla przedsiębiorców, jeżeli chcą stawiania interesów Polaków na pierwszym miejscu, zakończenia sponsorowania obcokrajowców poprzez bogate świadczenia socjalne popierane i przez PiS, i przez Platformę, to zagłosują za dwa tygodnie na Konfederację i będziemy mieli zupełnie nową sytuację na scenie politycznej, gdzie Konfederacja będzie miała znaczący wpływ na dalsze losy Polski.
No tak, tylko że panie pośle, czy oddanie tego wpływu Konfederacji na losy Polski to nie jest postawienie na chaos? Bo wy mówicie o wywróceniu tego stolika i nie wiem, kiedy będziecie chcieli go podnieść, z kim będziecie chcieli rozmawiać, no bo jeżeli ten pakiet kontrolny, powiedzmy 40-50 mandatów, bo jest to możliwe, będzie w rękach Konfederacji, to co wy z tym zrobicie? Nikomu nie uda się wyłonić rządu i to ma być ta wielka korzyść dla Polaków, bo chyba chaos, 40 mandatów nie da niskich i prostych podatków.
Chaos to generuje
układ
popisowy trwający 18 lat już, tak? Powtarzam, dwóch emerytów nienawidzących się nieprawdopodobnie, skłócających społeczeństwo i blokujących dobrą dla Polaków politykę profesjonalną, merytoryczną. Proszę zauważyć na ostatnią
kadencję. Jeżeli chodzi o
emerytów,
proszę wspomnieć, kto był parę miesięcy temu szefem partii Korwin, czyli głównego członu Konfederacji. Ile miał lat? Janusz Korwin-Mikke? 80?
Pan prezes Korwin-Mikke tak skończył 80 lat, natomiast w odróżnieniu od Kaczyńskiego i Tuska, on uważa, że zarządzać powinni ludzie młodsi.
No, ale to tak przekazał po 80 przekazał stery, to oni jeszcze mają
przekazał stery 14 chyba. Doktorowi Sławomirowi Mentzenowi, który w tym momencie jest współprzewodniczącym Konfederacji. Proszę zauważyć, co się wydarzyło, bo to naprawdę były gigantyczne wydarzenia tych ostatnich lat. I pandemia, i wojna na Ukrainie pokazała, że to Konfederacja miała od początku rację. My byliśmy przeciwko segregacji sanitarnej. W tym momencie wychodzą koszmarne sprawy w najnowszym raporcie.
Zaraz o tym porozmawiamy też o raporcie.
Później mieliśmy rację też, żeby pomagać Ukrainie, ale pomagać z głową i są pewne granice.
I o tym,
prawda?
Też chciałbym, żebyśmy porozmawiali. Ale teraz powiedział
pan, że jeżeli Polacy
głosujemy na Konfederację, to głosujemy na co? Na perspektywę niemożności stworzenia rządu przez...
Nie, głosujemy na niskie, proste podatki, dobrowolny ZUS dla przedsiębiorców, na tańsze mieszkania o 30%, na zakaz zakaz na gwarancję gotówki, posługiwania się gotówką w Konstytucji i głosujemy również na to, żeby zamknąć sprawę socjalu dla obcokrajowców.
Ale przecież nie
kosztuje nas gigantyczne pieniądze.
Nie chcecie tworzyć rządu.
Można w bardzo różny sposób wpływać na politykę państwową. Proszę zauważyć, jak się zachowuje w tym momencie PiS i Platforma.
A nie najlepiej tworząc rząd jednak?
PiS i Platforma
jest najlepsze narzędzie,
kopiuje postulaty
do kreowania polityki państwowej.
Wierzę, że
rząd i większość sejmowa.
Wierzę, że nasze ugrupowanie, w którym liderami są 30-latkowie, 40-latkowie, będzie kiedyś w końcu rządziło Polską.
Jasne, kiedyś chodźmy to, panie marszałku,
wszystko zależy
perspektywa miesiąca, dwóch, pięciu.
Wszystko w rękach wyborców. No. Dla nas jest w tym momencie, panie redaktorze, bardzo istotne to, żeby Polacy zrozumieli, jeżeli chcą rzeczywistej zmiany, to muszą ruszyć do urn 15 października. Ta mobilizacja naszego elektoratu w tym momencie jest kluczowa. Ja bardzo zachęcam wszystkich, którzy popierają Konfederację, żeby pamiętali o tym, żeby przekonać znajomych i pójść głosować.
Panie marszałku, przy takim najbardziej szczęśliwym dla was układzie, przy najwyższej z możliwych mobilizacji, jaki procent może Konfederacja osiągnąć w tych wyborach? Ilu może mieć parlamentarzystów?
Ja myślę, że cały czas to jest rozstrzał między 10% a 15% i między 40% a 60% parlamentarzystami.
No dobrze, czyli maks 15%. No to i tak nie ma szans na samodzielne rządy, tak? Nawet przy jakimś najbardziej optymistycznym scenariuszu. No to panie marszałku, jakby pan zdradził tajemnicę, co z tymi głosami zrobicie po wyborach, jeżeli nie chcecie tworzyć rządu, nie chcecie tworzyć sejmowej większości, a chcecie wprowadzać te zmiany, to jakie pan zna lepsze sposoby rządzenie poprzez wejście do rządu na wprowadzanie zmian takich, jakich się oczekuje?
My nie chcemy przedłużać rządów PiSu, i nie chcemy powrotu
tak, to znam,
rządów
Tuska. Znam już tak? Kilka natomiast, razy już tę formułkę.
No to dobrze, że się utrwaliła.
Jaka jest ta opcja numer 3?
Natomiast
ciągle tego nie wiem.
Realizacja naszego programu. Znaczy to jest dla nas kluczowa
sprawa. Ale to poprzez to, nie zmiany ustaw?
Zmiany ustaw, tak. My położymy nasze ustawy i zobaczymy, kto będzie je popierał. Przecież Tusk to jest człowiek, który podwyższał podatki przez lata.
Polsce,
teraz nagle mówi, naśladując Konfederację, o wyższej kwocie od podatku, tak? PiS to jest partia masowej, niekontrolowanej imigracji.
Nagle rzeczy, panie marszałku.
Ale proszę mi dać dokończyć. Nagle w tym momencie stroją się w szaty partii antyimigracyjnej. My chcemy wpływać na dalsze losy Polski. Chcemy, żeby Polacy więcej zarabiali i chcemy powstrzymać niekontrolowaną masową imigrację pisowską, tak?
Ale bez rządu? Da się rządzić bez rządu? Jest skoro nikt nie będzie miał większości do stworzenia rządu? Czy w końcu będziecie współtworzyć rząd z jedną albo drugą?
Podaję panu przykład, że my już w tym momencie kształtujemy polską debatę publiczną w bardzo dużym stopniu, dlatego że mówimy prawdę w odróżnieniu od PiS-owej Platformy i oni są zmuszeni nas naśladować. My chcemy wykorzystać nasze poparcie. Mamy nadzieję, że 2 miliony Polaków na nas zagłosują, przynajmniej do tego, żeby walczyć o te sprawy, które są dla nas ważne i poprzez różne układanki sejmowe to jest wyobrażalne już na tej jesieni. Że to może być ta jesień, która naprawdę zmieni radykalnie polską scenę polityczną po 18 latach popisu.
Mówił pan o wsparciu dla uchodźców, o tym, że rząd to wsparcie, które prowadzi od ponad już półtora roku, no, że daje zbyt wiele, to jak to powinno się zmienić po dojściu?
Czy zbyt wiele, to jest mało powiedziane. To znaczy i PiS, i Platforma razem przegłosowały to, że obcokrajowcy, przede wszystkim obywatele Ukrainy, są nie tylko zrównani w prawach doświadczeń socjalnych z obywatelami Polski, ale nawet czasami uprzywilejowani. To znaczy oni mają tak, mają darmową opiekę zdrowotną, darmową edukację, mają 500+, zaraz mają mieć 800+, mają tak zwany tani kredyt, bardzo niesprawiedliwy, popierany przez Kaczyńskiego i Tuska. Mają wreszcie preferencje emerytalne, takie, że jeżeli mają już staż wypracowany na Ukrainie i tam uzyskają minimalną emeryturę, która w tym momencie na Ukrainie wynosi 300 zł, to Polacy, polscy podatnicy, łącznie z polskimi emerytami, dopłacają 1100 zł do emerytury minimalnej obywatelom Ukrainy. No to jest i to popiera i PiS, i Platforma.
Jakby jeszcze raz pan powiedział, i dopłacają ile po przepracowaniu jakiego okresu?
Dopłacają do minimalnej emerytury w Polsce, czyli 1400 zł.
A jeżeli ile tam 1100 zł?
Jeden dzień.
Wystarczy, że panie marszałku, no to nie jest prawda, że...
Panie redaktorze, proszę poczytać o tym.
To jest proporcjonalne.
Ja się tym zajmuję od wielu lat, składałem wiele interpelacji. Wystarczy, że będą mieli na Ukrainie staż pracy odpowiedni, a w Polsce wystarczy, że odprowadzą jedną składkę i już
polski
mają
ZUS
prawo...
będzie płacił 1000 zł
miesięcznie. Nie polski ZUS. Polski podatnik będzie dopłacał 1100 do minimalnej emerytury Ukraińcowi.
No to, nie wiem, ja widziałem
interpretację. Czy my jesteśmy, mamy tak bogatych emerytów w tym momencie, że możemy sobie na to pozwolić?
Że tylko proporcjonalnie jest ZUS płaci za ten czas przepracowany w Polsce, a nie jest
nie,
to
nie.
Na takim absurdalnym poziomie. I z tego, co widziałem w ostatnich
mamy
danych, to
najhojniejszy...
około do 2000 obywateli Ukrainy emerytur ZUS póki co się dokłada. Więc jeżeli by to tak działało od wielu lat, panie marszałku, to się dziwię, że...
Panie redaktorze, w tej chwili mamy prawie 2 miliony, zdaje się, obywateli Ukrainy w Polsce, tak? Myślmy też, Konfederacja tym się różni od PiS-u, że my myślimy o tym, co będzie za 10, 20, 30 lat. Tak? Także też szanujmy pieniądze Polaków, okay, nie rozrzucajmy ich, utrzymując inne narody.
Słyszałem, że w bliskiej rodzinie pan ma Ukrainkę też. Zgadza się, panie marszałku?
Zgadza się, tak.
I na przykład takie argumenty, jak pan teraz mówi, że dla obywateli Ukrainy, którzy, nie wiem, pracują w Polsce, należy przywileje socjalne ograniczyć. Nie wiem, przekonują argumenty te pana
panie redaktorze, znaczy, jakby
rodzinę.
Moja sytuacja jakby nie ma nic wspólnego z tym, że nie wolno okradać ciężko pracujących Polaków. Tak?
Ale to chodzi też o pracujące osoby, jak rozumiem, tak? Pan mówi, żeby też pracujący mógł
dobrze, to teraz
zabrać,
tak. Pani minister Agnieszka Ścigaj powiedziała, że płacimy na opiekę zdrowotną dla Ukraińców darmową 300 milionów miesięcznie. Tak? Jeżeli ktoś pracuje tutaj, uczciwie odprowadza składki, ma ubezpieczenie zdrowotne, to wtedy jestem to w stanie sobie wyobrazić. Ale dlaczego my w tym momencie rozciągnęliśmy dla osób niepracujących...
Mówi pan o 500 plus dla pracujących też, żeby nie mogli dostawać, jak rozumiem, tak?
500 plus nie. 500
no
plus nie.
No to ja pytam o tych pracujących. Dlaczego ci, którzy pracują, płacą podatki?
Zacznijmy w końcu podchodzić do naszego państwa... jako do państwa poważnego.
Ale to Polska to znaczy... dla Polaków, pracujący obcokrajowiec ma nie dostawać 500+.
Panie redaktorze, państwa cywilizowane mają pewne świadczenia dla obywateli i pewne świadczenia ewentualnie dla obcokrajowców oparte.
Jakiś przykład.
Każde państwo, jakie pan weźmie. Znaczy,
ja mieszkałem tylko w Wielkiej Brytanii, to absolutnie tak nie było.
Nie ma takiego państwa.
Pracujący Polacy dostawali
nie ma takiego państwa w Europie i na świecie, które w tym stopniu zrównałoby nie obywateli z obywatelami. Tutaj obywatel obcego państwa
to jeden przykład,
nie musi pracować.
Gdzie pracujący nie obywatel tego kraju, to pracujący Polak, powiedzmy, w którymś z krajów zachodniej Europy, gdzie nie może liczyć na świadczenia dla swoich dzieci. Jeden przykład. Przykład jednego kraju. Jednego.
Nie, podam panu przykład emerytalny. To znaczy nie ma tak hojnej umowy nigdzie, jak umowa polsko-ukraińska, jeżeli chodzi o te emerytury.
Że po jednym dniu
mają prawo do minimalnej emerytury.
To są wzajemne oczywiście.
Polak pracujący w Wielkiej Brytanii, w Niemczech i tak dalej musi przynajmniej parę lat w każdym z tych państw przepracować. Problem polega na tym, że PiS i Platforma nie szanują pieniędzy Polaków. Oni są w stanie pieniądze te rozrzucać.
A Konfederacja postawić w naszej rozmowie.
Żeby Polacy zarabiali więcej.
Do rozmowy Stanisław Tyszka, Konfederacja, jest gościem dzisiaj Sedna Sprawy. Za chwilę internetowa dogrywka. Dziękujemy bardzo.
Radio Plus. Sedno Sprawy.
Stanisław Tyszka z Konfederacji cały czas jest z nami. Rozmawialiśmy o obywatelach Ukrainy, o uchodźcach często z Ukrainy, którzy są w Polsce. Teraz trochę o paliwie porozmawiajmy, panie marszałku. Wicepremier, były wicepremier w zasadzie, bo teraz już tylko minister aktywów państwowych Jacek Sasin.
Zdegradowany.
Tak, zdegradowany razem ze wszystkimi innymi wicepremierami, dlatego nie narzekali
rzeźnia
mocno, bo jest tylko wicepremierem teraz Jarosław Kaczyński. No w każdym razie mówi dzisiaj w Radiu Z, wszystko jest pod kontrolą, paliwa nie zabraknie. Przekonał pana minister aktywów Jacek Sasin?
Nie przekonał mnie dzisiaj z panem posłem Krzysztofem Tudujem. Mamy o 10.30 interwencję w Ministerstwie Aktywów Państwowych, dlatego że mamy dowody na to, że na przykład rolnicy mają problem z zakupem paliwa. Mhm. I to są już poważne sprawy. Słyszeliśmy też o tych kwestiach, że karetki mają problemy, prawda? Panie redaktorze, jakby źródło problemu jest takie, że Orlen stał się monopolistą na rynku paliwowym poprzez skandaliczną sprzedaż Lotosu w ręce Arabów z Saudi Aramco i w ręce Węgrów z MOL-u powiązane. Obie te firmy mocne linki z Rosją. Prawda? To a propos tego genialnego pytania referendalnego PiS-u, czy jesteś za wyprzedażą, państwowych firm, a to PiS właśnie wyprzedaje strategiczne państwowe instytucje i te państwowe firmy. I teraz co się stało? Orlen ma monopol jest w stanie manipulować i manipuluje, to jest ewidentne, cenami ropy. Pod koniec ubiegłego roku zawyżał ceny paliw po to, żeby nie było widać podwyżki VAT-u na początku roku. Bardzo wiele osób, firm transportowych straciło na tym duże pieniądze. W tym momencie mamy promocję wyborczą. Mamy promocję wyborczą, z której korzystają Czesi, Niemcy, którzy bardzo chętnie przyjeżdżają do Polski, napełniają baki swoich samochodów.
Ale pan myśli, że Orlen dopłaca, a to nie zarabia Polacy na tym paliwie?
Według naszych informacji, i będziemy już dzisiaj w tej sprawie interweniować, w Ministerstwie Aktywów Państwowych została już naruszona rezerwa obowiązkowa. To jest, panie redaktorze, skandal. To jest niewyobrażalny skandal.
Ale rezerwa tylko chodzi o
członkowie zarządu za to odpowiedzą.
Orlen dokłada do interesów, w sensie do sprzedaży paliw? Sprzedaje,
po co oni to zrobili?
Po kosztach albo niżej?
Po co oni to zrobili? Oni to zrobili po to, żeby...
Ja rozumiem wyborczą...
Tak, ale chciałem powiedzieć jeszcze jedną rzecz, żeby też obniżyć czasowo inflację, tak? Dlatego, że paliwo to jest główny element...
Składnikiem jasne, koszyka.
Konfederacja by chciała, żeby paliwa były tanie długofalowo. Stąd nasza ustawa Tanie Paliwo. W tym momencie połowa ceny litra benzyny czy ropy, to jest opodatkowanie. My chcielibyśmy ściąć akcyzę, ściąć VAT, ściąć opłatę paliwową, opłatę emisyjną wprowadzoną przez PiS w 2018 roku całkowicie zrezygnować i wtedy paliwo byłoby około 2 zł tańsze, długofalowo obniżyłoby to inflację i dało niesamowity impuls gospodarce. To jest myślenie strategiczne Konfederacji. Myślenie PiS-u to jest takie, że zrobimy na miesiąc promocję na stacjach benzynowych.
A co będzie potem, jak się skończy ta promocja? Jakie ceny?
No będzie dokładnie to samo, co było na Węgrzech, jak to Orban zrobił. Przynajmniej złotówkę, dwa złote droższe paliwo. I to jest to, co mamy jak w banku. Na Węgrzech to było tak, że oni tam jeszcze poczekali 3 miesiące. Mhm. Nas nawet nie będzie, znaczy nas, no, tych kombinatorów z PiS-u nie będzie nawet stać na te 3 miesiące, dlatego że oni już nie wytrzymują.
Czyli po wyborach już, paliwo już są braki. 8 złotych, tak, benzyna?
Nie wiem, czy po 8, czy po 7. No, złoty 2 do góry na pewno. No, zobaczymy, co się będzie działo na rynkach jeszcze ropy. Natomiast no, to jest manipulacja, to jest sytuacja przestępcza też z punktu widzenia zarządzających Orlenem. Znaczy, ci ludzie powinni odpowiedzieć za działanie na szkodę spółki.
Mhm, czyli no, ci ludzie to przede wszystkim Daniel Obajtek, który stoi na czele Orlenu.
Który stanie się po wyborach, jak PiS przegra, Danielem O.
Być może popełnia przestępstwo w tej chwili zdaniem pana marszałka?
To jest tylko, że to jest masowe.
Jeżeli ma się podejrzenie, że ktoś popełnia przestępstwo, to
panie redaktorze, pójść do prokuratury. To są najbardziej nieuczciwe. Jakiej prokuratury? Ziobro? Niech pani żartuje. To są najbardziej nieuczciwe wybory od 89 roku. Proszę popatrzeć, w jakim stopniu PiS wykorzystuje spółki Skarbu Państwa do nielegalnego finansowania kampanii. Wystarczy wyłączyć jakąkolwiek stację radiową, wystarczy popatrzeć na billboardy w telewizji. Spółki Skarbu Państwa, ci wszyscy ludzie powinni po wyborach odpowiedzieć za działanie na szkodę spółki, bo oni w tym momencie marnują pieniądze tych spółek, pieniądze Polaków na robienie kampanii Prawo i Sprawiedliwość.
To jeszcze o jednej sprawie porozmawiajmy tak krótko już na koniec, chociaż temat jest dość szeroki. Główny Inspektorat Farmaceutyczny nie podjął działań zmierzających do wycofania części szczepionek, u których stwierdzono wady jakościowe, w tym zagrażające życiu i zdrowiu. W konsekwencji podano 117 tysięcy ponad nawet takich szczepionek, tak informuje Najwyższa Izba Kontroli w swoim raporcie. Jak skomentuje pan te informacje?
Znaczy, przede wszystkim chciałem bardzo podziękować panu redaktorowi, że pan porusza ten temat, bo widzę jakąś dziwną zmowę milczenia.
Nie ma zmowy milczenia.
W mediach sprzyjających PiS-owi i Platformie po prostu nic o tym nie ma. O gigantycznym skandalu, że Polakom podano 117 tysięcy wadliwych szczepionek.
W największych mediach naprawdę wszędzie są informacje na ten temat.
Informacje. Powinny być debaty poważne. Mm-hmm. Kto ma za to zapłacić? No. Kto powinien odpowiadać karnie? Ja przypomnę, że to było tak. Przyszedł alert z Europejskiej Agencji Medycznej, który został w Polsce zignorowany. Teraz tak, GIF. Główny inspektor farmaceutyczny się tłumaczy, że on realizował wytyczne Ministerstwa Zdrowia.
No tak?
Minister Zdrowia podlega Morawieckiemu. Oni zrobili panikę, zamówili za dużo szczepionek, bo to jest kolejny element tego raportu. Ale dokończmy tą sprawę. 117 tysięcy podanych Polakom i przez rok brak informacji dla tych ludzi, że szczepionka była wadliwa. Tak? Po prostu skandal niewyobrażalny i granie z życiem i zdrowiem Polaków. Druga rzecz jest taka. Zamówili, mówi Najwyższa Izba Kontroli, 92 miliony dodatkowych, niepotrzebnych dawek szczepionek przeciwko COVID i zapłacili za to, uwaga, 8,4 miliarda złotych. Wyrzucili to w błoto, bo już mieli wcześniej zakontraktowane 109 milionów, które pozwoliłyby zaszczepić, jeżeli byliby chętni, kilkukrotnie populację Polski. No, to jest właśnie podejście PiS-u i Platformy do polskich pieniędzy, ale tutaj PiS jest głównie odpowiedzialny.
W czasie pandemii rządzi
Platforma głosowała za wszystkimi tymi ustawami covidowymi. Przypomnijmy, że oni zamknęli gospodarkę, doprowadzili do bankructwa mnóstwa firm gastronomicznych i innych. Zamknęli parki, zamknęli lasy, zamknęli cmentarze i na te cmentarze wysłali 200 tysięcy nadmiarowych zgonów, rekord w Unii Europejskiej w stosunku do populacji. Za to PiS musi ponieść odpowiedzialność za największą tragedię od II wojny światowej i tą odpowiedzialność musi populację wyciągnąć 15 października.
A mówił to Stanisław Tyszka, były wicemarszałek Sejmu, teraz poseł Konfederacji. Bardzo dziękuję za tę rozmowę.
Dziękuję
dobrego
bardzo.
Dnia panu marszałkowi. Dobrego życzę dnia. Państwu również dobrego dnia, udanego tygodnia. Do usłyszenia.
Radio Plus. Sedno sprawy.